Gościem poranka wnet Artur Soboń, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister finansów. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
To najpierw zacznijmy od tego, co tam się dzieje w Ministerstwie Finansów, które wczoraj wydało komunikat o tym, że nie tylko import zboża z Ukrainy do Polski jest zakazany, jest wstrzymany, ale także w ogóle import zboża, produktów rolnych z Ukrainy, także z innych krajów Unii Europejskiej. Jak to będziecie pilnować, żeby ani ze Słowacji, ani z Czech, ani skądkolwiek inąd nie wpływało do Polski ukraińskie zboże?
No mamy niewątpliwie dzisiaj sytuację nadzwyczajną i sytuację, w której Polska wraz z 5 innymi państwami apelowała o solidarność europejską już od pewnego czasu, wskazując na to, iż bez wspólnych działań na forum Unii Europejskiej nie da się tej kwestii rozwiązać. Nie da się jej rozwiązać w taki sposób, aby rzeczywiście to zboże było transportowane, tranzytowane przez państwa graniczące z Ukrainą, tam gdzie dojechać powinno i gdzie powinno trafić, czy to do Europy Zachodniej, czy do Afryki, czy gdziekolwiek indziej. I dalej tak jest, to znaczy dzisiaj te radykalne działania ze strony Polski, one są czasowe, bo to jest rozporządzenie, które działa do końca czerwca, po to właśnie, aby wypracować model, który będzie oznaczał solidarność europejską. To, że państwa Europy Zachodniej nie są dotknięte tego typu sytuacją, nie oznacza to, że nie powinniśmy działać w Unii Europejskiej wspólnie. I to jest trochę też test na solidarność Unii Europejskiej, na jej zdolność do rozwiązywania wspólnie problemów, nawet jeśli dotyczą one tylko części państw Unii Europejskiej w takim zakresie, w jakim to się stało, bo oczywiście ta skala największa jest w Polsce.
Radykalne czy rozpaczliwe, bo zaraz po tej decyzji nie trzeba było być wielkim znawcą prawa europejskiego, odezwała się komisja, mówiąc, że to jest bezprawne, bo wchodzi w kompetencje Brukseli.
Z całą pewnością jest to z punktu widzenia Komisji Europejskiej w moim najgłębszym przekonaniu znak, czy wyraźny sygnał, że trzeba wszcząć procedury, które będą pozwalały na to, aby działać w ten sposób, w sposób solidarny, wspólny i odpowiedzialny, bo to, że odpowiedzialność została przeniesiona wyłącznie na państwa graniczące z Ukrainą, a jednocześnie jest zrozumiałe, że polityka celna jest polityką wspólną Unii Europejskiej, no jest rozwiązaniem, które w sytuacji kryzysowej zwyczajnie nie działa i trzeba szukać lepszego rozwiązania. No to, że mamy różnego rodzaju rozwiązanie nadzwyczajne w okresie kryzysu związanego z wojną na Ukrainie, to nie jest dla Komisji Europejskiej nic nowego. Mieliśmy je na rynku energii, na rynku paliw, na rynku gazu, mieliśmy różnego rodzaju tarcze, dopłaty, nadzwyczajną pomoc publiczną notyfikowaną, także dla rolników zresztą na przykład przez dopłaty do nawozów i tak dalej, więc to, że szukamy działań tymczasowych i nadzwyczajnych w sytuacji, kiedy mamy nieznane wcześniej wyzwania, nie jest też czymś, co powinno jakoś Komisję Europejską specjalnie szokować. Raczej wydaje mi się, że zamiast przypominać o tym, jakie
szokuje,
są
ale
dzisiaj przepisy prawa, Komisja Europejska powinna jak najszybciej siąść do stołu i szukać wspólnego rozwiązania.
A nie jest tak, że będą kolejne kary, że rząd Prawa i Sprawiedliwości może nawet celowo wchodzi w kolejny obszar sporu z Komisją Europejską.
My wolelibyśmy z Komisją Europejską unikać jakichkolwiek sporów. Nie leży to w interesie Polski, ale na koniec dnia interes Polski jest najważniejszy. Jeśli Komisja Europejska nie chce stosować działań, no, które będą adekwatne do sytuacji, no to musimy działać w taki sposób, no, który sprawi, że damy sobie odpowiednią ilość czasu, aby przeprowadzić pewną interwencję na rynku, no bo to jest interwencja na rynku, wykup tego zboża i wywiezienie go poza granicę Polski, a w międzyczasie jednak, jak sądzę, rozsądek zawsze zwycięża i Komisja Europejska wspólnie zresztą z Polską i innymi państwami, także z Ukrainą, bo Ukraina jest gotowa tutaj do dialogu, wypracuje odpowiednie rozwiązania dotyczące tranzytu.
Panie ministrze, to pytanie do posła. Co się stało, że nagle tak szybko po zmianie ministra są tak radykalne ruchy? Co to świadczy, że to Henryk Kowalczyk je blokował? Dlaczego tak jest, że zmienił się minister i nagle poszły bardzo radykalne działania rządu?
Nie, no każdy minister ma prawo, szczególnie jeśli przychodzi w sytuacji sytuacji nadzwyczajnej, no do takich działań, no, które wydają mu się w tej sytuacji właściwej. Oczywiście pan minister Telus przyszedł w sytuacji nadzwyczajnej i zaproponował no, taki, bym powiedział, stanowczy pakiet wobec tego wyzwania, jakim jest dzisiaj sytuacja, no, w szczególności na rynku produktów rolnych w związku z wojną na Ukrainie. I to wydaje mi się właściwe, bo nie ma co tutaj szukać jakiejś różnicy, raczej to, że no, jest nowe otwarcie, nowe podejście i nowy minister. No, tak to bywa. Ja sam byłem w tego typu sytuacji, na przykład w zakresie górnictwa pewne rzeczy próbowałem zupełnie inaczej, wchodząc w ten obszar, więc to jest coś normalnego.
Coś normalnego, ale radykalność, ale także szerokość propozycji w sobotę na kongresie rolnym, na spotkaniu polityków Prawa i Sprawiedliwości po raz pierwszy od dłuższego czasu publicznie zabrał głos Jarosław Kaczyński i tam dużo propozycji padło. Czy Ministerstwo Finansów spróbowało w ogóle podliczyć, ile będzie kosztować nas wszystkich budżet państwa tarcza dla rolnictwa?
Spokojnie, jeszcze na te wszystkie podliczenia przyjdzie pora. Oczywiście cały czas współpracowaliśmy z ministrem rolnictwa i szacowaliśmy skutki, ale także konieczność środków publicznych. Nie chcę jakoś specjalnie rozwijać tego wątku, bo tak jak powiedziałem, przyjdzie jeszcze na to pole,
może,
żeby to
bo
wszystko...
Bo może w Ministerstwie Finansów nie znacie kwoty jeszcze.
Ale nie, to mogę zapewnić, że wszystko jest tutaj pod kontrolą.
A jakie to rzędu kwoty? To będzie parę set milionów złotych, parę miliardów, parę dziesiąt miliardów? O jakich rzędach sum mówimy, panie ministrze, przy tarczy dla rolnictwa?
Przyjdzie na to pora. To jest też część budżetowa, jest też częścią, którą zajmuje się minister Skuza. Nie chcę tutaj też wyprzedzać jego rachunków finalnych, więc jak będą one komunikowane publicznie, to będziemy je znali. No to są wszystko działania nadzwyczajne, to wszystko było bardzo sprawnie, szybko uzgadniane. Więc...
A na ile nas stać? Ile budżet państwa ma wolnych pieniędzy, żeby...
Ja jestem ministrem od podatków i mogę powiedzieć, że tutaj też dużo udało się, choć w ubiegłym tygodniu, zrobić dobrych rzeczy, ale czy nas budżet stać? No tak, no oczywiście, że tak, bo nie jesteśmy w jakiejś sytuacji, w której nie możemy elastycznie reagować na wyzwania. Co więcej, pokazywaliśmy to już no, wielokrotnie poprzez od początku najpierw interwencję covidową, potem dodatki osłonowe przy energii, tarcze antyinflacyjne, same tarcze już 40 miliardów złotych, zamrożenie cen gazu, energii.
A tu mamy dopłaty do skupu zboża, wrócą dopłaty do nawozów. Trochę tego jest, panie ministrze.
No tak, no, mówimy o miliardach oczywiście, no nie żadnych setkach milionów, już tak mamy sobie mówić na takim poziomie ogólności. No ale to nie zmienia faktu, że ta interwencja jest konieczna, bo poza tym elementarnym wyzwaniem, na które wydajemy najwięcej, bo 3% PKB plus środki z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli bezpośrednie podniesienie naszego bezpieczeństwa militarnego, to oprócz bezpieczeństwa militarnego, no pewnie w kolejności już dowolnej, ale wskazalibyśmy na bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo żywnościowe. To jest coś, no, co jest bezcenne i Polska je posiada i musimy to zachować.
To w takim wypadku jeszcze dowiedzmy się, skąd te miliardy popłyną, zwiększymy dług, jak pan minister przeczuwa.
Czy będzie wyższy deficyt na koniec tego roku niż w roku ubiegłym? Tak, tego jestem całkowicie pewny.
No to mamy jakiś konkret przynajmniej. Zobaczymy, czy te polskie obligacje się sprzedadzą. Ostatnio było nie najgorzej, ale przed nami też nie najłatwiejszy okres. To panie ministrze, jeszcze dwa pytania w tym zakresie rolnictwa. Co, jak do posła, jak do polityka, który za chwilę będzie musiał ruszyć w teren i rozmawiać z Polakami. W pana prywatno-publicznej opinii, jaka jest skala tego kryzysu? Polityczna skala.
Nie wiem, jaka jest skala polityczna. Wiem natomiast, że dla części rolników jest to absolutnie żywotna dzisiaj kwestia i tą sprawę należy należy rozwiązać. No, jest tak, że jej skala jest na tyle istotna, że potrzeba nadzwyczajnych działań. No, te działania, które podejmowała do tej pory na przykład Inspekcja Weterynaryjna, no, okazały się działaniami, które w tej sytuacji są po prostu niewystarczające.
Pan minister jedzie z Lublina do Warszawy, a w odwrotną drogę rusza Donald Tusk. Przez dwa najbliższe dni w pana województwie, a jutro w Lublinie będzie klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej. Chyba 80 spotkań się szykuje w województwie.
Proszę nie straszyć mieszkańców województwa lubelskiego.
Ja nie straszę.
Województwo lubelskie przeżyło, więc to...
Ale ja informuję po prostu. Może pan się uda ze Świdnika do Lublina, nie tak daleko. Może pan przyjedzie na wystąpienie szefa Platformy w Lublinie.
Dziękuję, nie skorzystam.
Jest to obawa, że Donald Tusk rusza w teren, jest aktywny, Platforma jest aktywna, zabiorą wam wyborców w powiatach?
No, to jest oczywiste, że największa partia opozycyjna prowadzi kampanię wyborczą. Też mi trudno jakoś nadzwyczajnie błyskotliwie komentować to pytanie pana redaktora.
Ale sposób działania, bo wy takich spotkań nie macie, że jest, przepraszam...
Nie mamy spotkań? Bardzo przepraszam, ale...
Nie macie takiego formatu, że jest zmobilizowana akcja albo nalot na konkretne województwo, że tych spotkań jest dużo, że jest klub wyjazdowy, no to jest pewien modus operandi, który robi Platforma, a nie wy. Może to jest skuteczne.
W takim razie muszę to przekazać do sztabu wyborczego, żeby bardziej komunikował o tych spotkaniach, które odbywamy. Jesteśmy w każdej gminie, każdego weekendu, a czasem także w tygodniu. Oczywiście posłowie zawsze, my jako ministrowie pewnie rzadziej, ale jesteśmy niemal każdego dnia we wszystkich gminach, także w województwie lubelskim odbyliśmy spotkania, czy odbywamy spotkania, czy pojedyncze jako posłowie, czy całą grupą posłów. Ja miałem cały szereg spotkań wspólnie z panem posłem ministrem Przemysławem Czarnkiem i panem posłem Tułajewem i zresztą z innymi posłami województwa lubelskiego. Więc jeśli chodzi o liczbę spotkań, to jestem w stanie podjąć natychmiast zakład, że takich spotkań mieliśmy jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości więcej. Natomiast rzeczywiście taki nalot na poszczególne miejscowości województwa w jednym czasie, no to jest jakiś pomysł. Ja tego nie kwestionuję, że to jest pomysł Platformy Obywatelskiej. Natomiast czy on przynosi efekty? No z tego, co słyszę, zainteresowanie tymi spotkaniami, poza oczywiście spotkaniami z liderem Platformy, no, które są taką formą spotkania wyznawców Donalda Tuska z nim, ale poza tym nie są jakoś specjalnie interesujące dla Polaków, bo zwyczajnie niemal nikt na nie nie przychodzi, więc to, że to dobrze wygląda, że Platforma ogłasza, że jedzie w teren, to może dobrze wygląda w Warszawie, ale w terenie już trochę gorzej.
No ale na Donaldzie Tusku zawsze są tłumy, tak to wygląda i w telewizji, i na relacjach dziennikarzy, którzy tam są, że Donald Tusk akurat budzi emocje Polaków.
I niewątpliwie wzbudza też zainteresowanie swoich wyznawców. Tak to działa. No Donald Tusk nie przyciąga żadnych innych odbiorców swojego komunikatu niż tych, którzy chcą się utwierdzić w wierze i iść głosić tą prawdę, którą Donald Tusk przywozi. No. Nie jest to oczywiście żadna akcja, która w jakiś sposób rozszerza popularność Platformy Obywatelskiej. Ona mobilizuje tych, którzy chcą usłyszeć to, co i tak słyszą codziennie ust polityków w TVN24 czy gdziekolwiek indziej od samego Donalda Tuska. Jest to, zakładam, dla nich jakaś forma spędzenia czasu.
To jeszcze ostatnie pytanie o Platformę, bo to, co my słyszymy od paru tygodni, to jest plan albo propozycja zamiany lidera czy frontmana w Platformie. Donald Tusk miałby się usunąć w cień, a na plan pierwszy miałby wyjść Rafał Trzaskowski. Dla was to trudniejsza figura do walki?
W żadnym razie. To jest całkowicie poza naszą agendą i poza naszym zainteresowaniem. Nie ma to żadnego wpływu na sytuację wyborczą, a poza wszystkim...
Nie, kto będzie liderem formalnym albo przynajmniej prowadził kampanię największej partii opozycyjnej jest dla was bez znaczenia? Nie wiem.
Bez znaczenia. Znaczy w tym momencie to jest już kompletnie bez znaczenia. Moim zdaniem to się w ogóle nie wydarzy. więc to tym bardziej jest bez znaczenia.
Artur Soboń, wiceminister finansów za podatki odpowiedzialny, ale też polityk, poseł Prawa i Sprawiedliwości naszym gościem. To jeszcze pytanie o innego polityka, bo też jest polityk, który zna się na podatkach, przynajmniej tak mówi, Sławomir Mentzen. Pan by znalazł wspólny język w zakresie podatków z liderem Konfederacji?
Znaczy, po pierwsze, oczywiście zna się na podatkach, więc nie, że sam mówi, że się zna, tylko tak jest po prostu. Po drugie, ma w tym zakresie dość urobione poglądy, z którymi nie zawsze się tutaj wspólnie zgadzamy. Czy można o nich rozmawiać, o tych rzeczach, z którymi się zgadzamy i nie zgadzamy? Tak, oczywiście można.
A w czym się pan minister zgadza z Sławomirem Mentzenem? W podatkach oczywiście, w zakresie podatków.
No, są rzeczy szczegółowe oczywiście, na które bywało słusznie zwracał uwagę. Część z nich zresztą została przy tych zmianach, które zaproponowałem, uwzględnione. Nie tylko dlatego, czy nawet nie przede wszystkim dlatego, że ktoś o nich mówił, między innymi pan Sławomir Mentzen, tylko dlatego, że były racjonalne.
Ale jest tak, że Sławomir Mentzen mówi, ma proste recepty. Im prostsze podatki, im niższe podatki, tym lepiej, no ale kosztem tych prostych, niskich podatków jest likwidacja 13, 14 emerytury, likwidacja programu 500+, 300+, i tak dalej, czyli obcinamy podatki, upraszczamy jak najbardziej i zwijamy całe programy społeczne, rodzinne i socjalne.
No wie pan, to jest tak, że kampania wyborcza trochę powoduje, że ten przekaz musi być uproszczony. I tak jest. No, to jest próba poszukiwania wyborców, którzy chcą takiej bardzo liberalnej gospodarczo agendy. Pewnie tacy wyborcy są i do nich dzisiaj politycy Konfederacji kierują swój przekaz. Praktyka rządzenia, a w szczególności zmian w podatkach, wygląda już zupełnie inaczej i myślę, że akurat tego jest świadomy również lider Nowej Nadziei.
Na ile jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość może zawalczyć na tym polu gospodarczym, na polu podatkowym z Konfederacją, zawalczyć o wyborców, pokazać, że też jest po trosze partią liberalną w tym zakresie?
No, jesteśmy
czy wolnościową?
Która faktycznie, obniżając podatki, no bo efektywny PIT w Polsce dzisiaj to jest 8,47, efektywny CIT 16,76, a średnia ważona podatku VAT 16,95. Mamy stawek obniżonych na 0,44, na 5%, 6 pozycji grup.
Liczby
pozycji
się zgadzają, tylko się politycznie nie zgadza, bo politycznie
75,
atmosfera grup po polskim modzie jest zupełnie inna.
No zgoda oczywiście, natomiast stwierdzam fakty i przy tej obniżonej faktycznie stawce podatków mamy rosnącą bazę podatkową, rosnącą gospodarkę, pomimo tak gigantycznych wydatków, o których mówiliśmy na początku. Jesteśmy tym rządem, który przez 8 lat systematycznie odrobinkę, bo 1,75 punkta procentowego zmniejsza dług publiczny całego sektora. Nasi poprzednicy w dużo lepszych warunkach podnieśli go o 7,5 punkta procentowego. Jednocześnie stworzyliśmy ramy różnego rodzaju rozwiązań podatkowych typu estoński CIT, które są, czy rozwijając ryczałt, które są z punktu widzenia przedsiębiorców niezwykle atrakcyjne i cały czas to robimy. Na ostatnim Sejmie choćby dla inwestorów prywatnych stworzyliśmy mechanizm kompensacji zysków i strat pomiędzy akcjami a funduszami. Drobna rzecz, ale dla tych, którzy inwestują w akcje i fundusze, bardzo istotna. Podnosimy cały czas poziom rozwiązań cyfrowych. Dzięki temu mamy wielokrotnie mniej kontroli postępowań, mandatów i jakiejkolwiek opresyjności ze strony organów. Chcemy wprowadzić duże zmiany w ordynacji podatkowej, które również ograniczą choćby kontrolę na rzecz czynności sprawdzających, prowadzą postępowanie uproszczone, umorzenie podatku przed terminem płatności.
A właśnie, a te zmiany, bo mówi pan minister w innym miejscu parę dni temu, że to będą największa zmiana w ordynacji podatkowej w ostatnich latach. Nie jest tak, że Polacy się będą bać, że znowu będzie chaos, znowu będą kłopoty, znowu będzie niejasność?
No, wydaje mi się, że pokazałem, że można te zmiany podatkowe, pomimo ich trochę awaryjnego charakteru, no tak zupełnie wprost, przeprowadzić i w dialogu, i w konsultacjach, i wypracowując taki sposób i wprowadzenia nawet w trakcie roku podatkowego, który nie budził żadnych wątpliwości ze strony ani księgowych, ani doradców, ani związków, ani przedsiębiorców, ani dostawców oprogramowania informatycznego, no ani tych wszystkich, którzy się tymi podatkami w Polsce zajmują, więc nie sądzę, żeby ktokolwiek się czegokolwiek obawiał, co nie oznacza, że tak duże zmiany muszą być bardzo gruntownie zderzone z zainteresowanymi. Zawsze jest miejsce potem na korekty, nikt nie ma tutaj monopolu na mądrość.
Panie ministrze, panie pośle, to jeszcze na koniec naszej rozmowy do polityki przejdźmy. Ostatnie posiedzenie Sejmu w ubiegłym tygodniu miało kilka niespodziewanych zwrotów akcji. Jednym z takich zwrotów było nagłe zdjęcie z głosowania uchwały Senatu o odrzuceniu ustawy o referendach lokalnych, ważnej ustawy dla Pawła Kukiza i jego grupy posłów, ale okoniem stanęła Solidarna Polska. Jak to jest z tym sojuszem? Uda wam się pogodzić Zbigniewa Ziobro z Pawłem Kukizem?
No, czasem jest tak, że w polityce, jeśli różnice nie są aż tak, powiedzmy, gołym okiem widoczne i istotne, to eskaluje się te drobne do rangi zasadniczych. I małe czy mniejsze ugrupowania polityczne raz po raz to robią i tego efekty też raz na jakiś czas widzimy. Na tym polega polityka, no szczególnie w roku wyborczym. Może to nie jest jakoś nadzwyczajnie takie, bym powiedział, pragmatyczne, ale no, polityka to nie tylko czysta pragmatyka, to także
pokazywanie
pewnych różnic.
Dlaczego tak się stało?
Nie znam oczywiście szczegółów tego rozstrzygnięcia, tej decyzji. Też nie dzieje się nic nadzwyczajnego, jeśli przesuwamy, mamy przecież taką możliwość, nie musimy przyjmować z ustaw, które wychodzą z Senatu na najbliższym posiedzeniu Sejmu. To nie jest nic nadzwyczajnego. Bardzo często tak się dzieje, więc nie wprowadzajmy też jakiejś tutaj...
Było wpisane, miało być głosowane.
Specjalnie nadzwyczajnej atmosfery do tej sytuacji. Więc tu aż tak jakby specjalnie coś, o czym warto długo rozmawiać, się nie wydarzyło. Natomiast faktem jest, że w tej sprawie, zdaje się, jest duża rozbieżność między Pawłem Kukizem a Zbigniewem Ziobro, więc czasem warto spędzać kilka tygodni na to, aby sobie pewne rzeczy wyjaśnić.
A ustawa o referendach lokalnych to dobra ustawa?
Ja za tym oczywiście głosowałem. Ja nie mam tutaj z tym problemu. Jest trochę tak, że z punktu widzenia takich elementarnych zasad demokracji, a sam pracowałem przecież przez lata w samorządzie, jest tak, że tych narzędzi ze strony opozycji do kontroli działalności władz lokalnych, powiatowych, regionalnych nie ma aż tak wiele i wprowadzenie takiej presji ze strony opinii publicznej, ze strony lokalnych wspólnot, że ta możliwość faktycznego odwołania, jeśli oczywiście ludzie tego chcą, jeśli są do tego realne podstawy lokalnego włodarza.
Ustawa jest dobra, jest porozumienie między Prawem i Sprawiedliwością a Pawłem Kukizem, a Zbigniew Ziobro je blokuje. Nie jest tak, że po raz kolejny w tej koalicji to ogon kręci psem, to Zbigniew Ziobro kręci Prawem i Sprawiedliwością, prezesem Kaczyńskim i premierem Morawieckim?
Na pewno, tak jak powiedziałem, mniejsze ugrupowania mają tendencję do podnoszenia spraw mniej zasadniczych do rangi zasadniczych po to, aby pokazywać w różnych sprawach swoje różnice. Są kwestie dotyczące wymiaru sprawiedliwości, są inne kwestie w tym zakresie. Nie przywiązywałbym do tego jakiejś takiej, bym powiedział, rozstrzygającej wagi. No nie dzieje się tu nic takiego, co by moim zdaniem powodowało, że jest jakiś niepokój co do przyszłości naszej koalicji, a z drugiej strony do zacierania rąk przez naszych przeciwników, więc to takie rzeczy będą w tym roku wyborczym z całą pewnością. To jest taka jest natura roku wyborczego, że tych takich mniejszych, większych utarczek będzie pewnie jeszcze kilka.
Powiedział Artur Soboń, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister finansów. Panie ministrze, panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, miłego dnia.
Do usłyszenia, godzina 8:36. To my teraz zagramy piosenkę zespołu Lady Punk, a zaraz potem też przejdziemy do polityki, to też tej całkiem bieżącej.